Cały świat chrześcijański obchodzi Wielkanoc, ale myślę, że warto patrzeć na Wielkanoc i na to wszystko, co dzisiaj na stole wielkanocnym zwłaszcza.
Profesor UMCS Katarzyna Smyk, przewodnicząca Rady do Spraw Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W takim aspekcie, żeby zobaczyć, jak to łączy się to, co tradycyjne z tym, co współczesne, ale też to, co odwieczne, jakieś archetypiczne dla kultury tradycyjnej całej Słowiańszczyzny, daleko, daleko przedchrześcijańskie z tym, co chrześcijańskie. I też warto zobaczyć, jak łączy się to, co jest religijne, bo przecież to są dzisiaj święta Wielkiej Nocy, Zmartwychwstania Chrystusa, z tym, co magiczne. Ta wielka, wielka niedziela, śniadanie wielkanocne, pamiętajmy, ono jest odpowiednikiem. Pod wieloma względami te podobieństwa widać. Wigilii Bożego Narodzenia. Tam najdłuższa, jak to symbolicznie się mówi, noc, a tutaj najwspanialszy, najjaśniejszy poranek. I gdybyśmy tak trochę rozmontowali tę sytuację śniadania wielkanocnego, no to też zobaczymy na przykład podobny gest dzielenia się jajkiem, adekwatne do dzielenia się opłatkiem. Dzielenie, które łączy. Podzielmy się, żeby być razem.
Ja nie mogę się już doczekać Świąt Wielkanocnych, bo nie mogę się doczekać już spotkania z rodziną.
Ja się nie mogę doczekać, bo moja mama kupiła takiego z białej czekolady baranka i nie mogę się doczekać go zjeść.
Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Poznańska, jestem wychowawcą klasy 2B w szkole podstawowej nr 3 w Lubartowie. Co roku z dziećmi robią 2 razy w roku warsztaty wielkanocne w szkole i bożonarodzeniowe, ale również jeżdżę tutaj właśnie do tego ośrodka. Uważam, że warto kultywować tradycje, szczególnie w tych czasach, które teraz mamy. Czasy takie są, prawda, no niepewne. Obecnie te tradycje zanikają, więc uważam, że to wszystko od nas zależy, od dorosłych, od nauczycieli, od rodziców. Jak te tradycje będą przekazywane dalej z pokolenia na pokolenie, jak będą kultywowane.
Na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego mamy teraz 110 wpisów, do tego kilkanaście w rejestrze dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego w myśl konwencji UNESCO 2003. I muszę powiedzieć, że no chyba będzie tutaj przewaga Wielkanocy, czyli jak szukamy argumentów w wojnie Wielkanocy z Bożym Narodzeniem, no to zwycięża tym razem Wielkanoc. To też dużo mówi o tym, że te tradycje są doceniane przez społeczności lokalne i że jest ich sporo. Może popatrzmy na pisanki. Wszystko zaczęło się od kroszonkarstwa opolskiego. Drobnymi wzorkami, drobnymi draśnięciami na noszone wzory kwiatowe, koronkowe, bardzo, bardzo misterne. Wyglądają jak mandale. Takie złudzenie optyczne, że to ten wzór zaczyna żyć. Tam też mistrzynie szukają sposobu, żeby jajko było maksymalnie na czarny kolor na przykład pomalowane, żeby było intensywne, a potem żeby też ta białość wzoru wyszła, bo to zapewnia te wzory bardziej misterne. Drugie to pisanie pisanek techniką batikową na Śląsku Opolskim, czyli dalej Opolszczyzna. I jest jeszcze oklejanka kurpiowska z Puszczy Białej. Szykuje się nasz lubelski wpis tradycji kulturowych Krzczonowa. Prawdopodobnie będzie to wspólne dla wielu tradycji krzczonowskich i taniec, i śpiew w haft, ale również pisanka, która jest taka bardzo, bardzo dla nas, dla Lubelszczyzny, bardzo ceniona.
No bo żebyśmy mieli jakieś coś swojego, coś własnego, prawda? Nazywam się Kucharzyk Wiesława, jestem twórczynią ludową, która wykonuje obecnie palmy lubelskie na warsztatach w Lublinie na Grodzkiej 14. Dobrze, że jeszcze palmy mamy swoje, ale na przykład pisanki, no to tutaj w galerii można obejrzeć własnoręcznie robione, ale te, które są kopiowane z serwetek, prawda, z tych naklejek, to nie jest żadna twórczość. Dla mnie to jest chińska ściema, no szczerze mówiąc. Kiedyś właśnie było, że po tym dyngusie chłopcy chodzili, to te pisanki się rozdawały, tylko że w tej chwili już nie ma ani chłopców, nie mam nawet komu dawać tych pisanek. Już nawet oblewanie bardzo mało zapomina się o tym, tak? Już tam troszeczkę tylko i symbolicznie. Niektórzy się obrażają, prawda? Jak jeden drugiego poleje. Nie. Nie ma tradycji. W ogóle nie ma tradycji. Wiem, że chrzan, no to było na gorzką mękę Pana Jezusa. To była tradycja. Chrzan, patyczki chrzanu. Na pewno chlebek, no to wiadomo. Kawałek masła, kiedyś to była osełka, prawda, czyli całe masło. W ogóle kiedyś to były koszyki takie prawie jak do kartofli, że wkładano cały chleb, całą osełkę masła. Kawałek mięsa jakiegoś, na pewno sól i pieprz. To było też bardzo ważne. No i babka. Babka wielkanocna.
Chrzan. Dlaczego święcimy chrzan? A to na tę pamiątkę, że Pan Jezus był octem karmiony. A jeszcze w innych stronach jest powiedziane, że to na pamiątkę tego, że chrzan wyrósł tam na Golgocie z jednego z gwoździ, który Romowie, Cyganie ukradli z nadzieją, że dzięki temu Chrystus nie będzie ukrzyżowany. Z tego gwoździa wyrósł chrzan cudownie i dlatego my go dzisiaj mamy w koszyku wielkanocnym. A Pana Jezusa niestety i tak wypełniło się, stąd stopy ma przebite tylko jednym gwoździem. To jest cała opowieść. Zieleń w koszyku jest wyrazem zieleni, która w ogóle jest ważna w czasie wielkanocno-wiosennym. Dlatego, że mamy ją i w postaci palmy w niedzielę palmową, i w postaci zielonych gałązek wkładanych do koszyka, czy kwiatków też, czy potem w postaci zielonych świątek i wszystkich zielonych elementów tataraku, gałęzi brzozowych, kiedyś zatykanych za okiennice domów, tak żeby dom był umajony. To samo robiono zresztą w tradycji polskiej na wsiach na świętego Jana, też tak samo majono obejścia. No i Boże Ciało jeszcze potem, gdzie są brzuski, które zrywamy gałązki z tych brzuzek spod ołtarza, żeby zabrać do domu, aby chroniły dom domowników przed nieszczęściami przez cały następny rok. Czyli patrząc na tę zieleń z naszego koszyka wielkanocnego, możemy widzieć sensy całej wspaniałej zieleni okresu wiosenno-wielkanocnego z tą symboliką, że no tak, to są te pierwsze zielone liście, miejmy je przy sobie w myśl magii przez styczność, magii przez podobieństwo. Będzie w naszym koszyku, przyniesie dużo zieleni, zdrowia przyrodzie wokół nas, ale też i nam.
Będzie Wielkanoc, jest wielkanocne śniadanie wielkie. Tu są różne kolorowe jajka, kiełbaski, chlebek i różne takie inne.
Tłumaczę dzieciom, po co my to palmę robimy, bo one nie wiedzą. Powiedziały właśnie, że palma jest tylko do poświęcenia i już do spalenia, nic więcej. Kazałam dzieciom się zapytać swoich rodziców czy dziadków, po co palma u nich w domu jest. Bo kiedyś w ogóle nie było kropideł. I nawet ksiądz święcił wodę święconą palmą. Ale u mnie w domu jeszcze tradycja jest taka, że po rezurekcji, dzieci nie wiedzą, co to jest rezurekcja, więc musiałam tłumaczyć, będą się może pytać w domu. Jest właśnie ta palma brana, woda święcona i najstarszy z domowników święci dom domowników, jakieś zwierzątka, podwórko, na podwórku może jeszcze jakieś zwierzątka i pole. Zbiera się cała rodzina, taka najbliższa, prawda? Przyjeżdżamy, stół nakrywamy, wszyscy siadamy do tego śniadania.
Możemy pójść dalej i nazwać to śniadanie wielkanocne rozmontowywaniem koszyka ze święconką, ze święconym, święconego, jak kto w okolicy swojej zwie. Coś, co tak pieczołowicie było jeszcze wczoraj komponowane, przystrojone i bardzo tradycyjnie dla nas. To myślę, że tak jak w naszym domu to się dzieje od lat, czyli ta sama serwetka, czasem ten sam. Nawet jeżeli mamy dziesiątki innych koszyków nowych w domu, no to bierzemy ten stary. Tradycyjnie zasada, kto niesie koszyk. Bardzo to jest piękne, jak można obserwować, nie wiem czy nie więcej osób przychodzących do święcenia koszyków, tak rodzinnie właśnie w Wielką Sobotę w porównaniu z mszą rezurekcyjną. I chyba powinniśmy więcej mówić o takiej więziotwórczej, wyznaczającej wartości rodzinne, wartości też religijne, Wielkiej Sobocie, z tym przedpołudniem, gdy się święci koszyki wielkanocne. Widzimy dzieci, które mają swój koszyk, obok dziadkowie mają swój, a jeszcze rodzice ten właściwy na stół wielkanocny. Także chciałam powiedzieć, doceńmy ten zwyczaj święcenia pokarmów i te rozmowy w międzyczasie pod kościołem, wtedy, gdy spotykają się osoby dawno niewidziane, bo to przyjechały z daleka do rodzinnej miejscowości na Wielkanoc. No i pieczołowicie szykowany, uroczyście niesiony do domu, potem w tradycyjnym miejscu ustawiany koszyk, musimy rozmontować. Piękna instalacja, pełna symboli, zmienia swoje funkcje, kontynuuje je, można też powiedzieć, na stole wielkanocnym. No i bardzo ważny rekwizyt, jeden z istotniejszych w ogóle w czasie świąt, to jest to jajko. To jajko wygląda niewinnie, ten moment dzielenia się, święcenia, ale znaczenia są przeogromne. Od starożytnego Egiptu począwszy, to było to jajko, które obrazowało całą Ziemię, ale i kosmos. Potem bardzo wiele takich znaczeń tego, że to z jaja rodzi się Bóg, przenosi się na to, że też chrześcijaństwo uważało, że jajko na Wielkanoc ma pokazywać na tego Chrystusa, który wychodzi z grobu, tak jak piskle wyszłoby z jajka. I to z tego też powodu ta pisanka właśnie tak mocno kojarzona z Chrystusem. Legendy mówią, że gdy Maria Magdalena szła do grobu Chrystusa, aby okryć go całunem, oporządzić, weszła, zobaczyła pusty grób, ale w miejsce Chrystusa, obok złożonego całunu, leżały właśnie umalowane jajka. Czyli to jest jedna z takich legend łączących bardzo wyraźnie pisankę z niedzielą wielkanocną. Najstarsze wzmianki o pisankach pochodzą z I wieku przed naszą erą. W pismach Owidiusza, Pliniusza, Juvenala tam pojawiają się wzmianki o ozdobionych jajach. A my z kolei wiemy, że to, że mamy pisanki, to złożyły się tradycje dwóch starożytnych ludów, Persów i Ariów. Persowie dali pisance ornament. To są właśnie te wzory perskie, które będą związane, tak jak pisanka huculska, z taką mozaiką, układem drobnych kwadracików umalowanych tak, żeby wychodziły jakieś koncentryczne wzory i symetryczne pasy na przykład. A z kolei znaczenie dla tych perskich wzorów mamy dzięki Ariom. Persowie to był lud pochodzenia irańskiego, który od początku pierwszego tysiąclecia przed naszą erą zamieszkiwał tereny dzisiejszego Iranu. A z kolei Ariowie to był odłam ludów indoeuropejskich, który w trzecim i drugim tysiącleciu przed naszą erą, czyli jeszcze wcześniej, zamieszkiwał Azję Środkową, a dopiero potem rozprzestrzenił się na Iran i na Indie. Czyli jeżeli badacze tak widzą, że to Ariowie dali znaczenie, a Persowie, później funkcjonujący lud, dali formę, to znaczy, że to znaczenie jest starsze. A znaczenia jakie? Zmartwychwstania, budzenia życia, całej przyrody. Też przypomnienia o tym, że to w czasie tego śniadania wielkanocnego gdzieś tutaj łączy się niebo z ziemią. Wymieniam te znaczenia z wzorów pisankowych, bo na przykład spirala, jeden z najbardziej tajemniczych wzorów, często pojawiający się w bardzo różnych wersjach, z dodanymi na przykład listkami, z tego się robi taki floralny wzór zawijas, jest jednym z najbardziej tajemniczych wzorów. Jak zapytamy, co to jest zawijki, po prostu zawijki, fajeczki, takie nazwy przetrwały. A jest to bardzo starożytna spirala. Ona po zgnieceniu kumuluje siłę, a potem przecież zamienia się po prostu w sprężynę. I tak samo ta spiralka z jajka, ona ma pokazać, że oto to jajko jest symbolem tej skumulowanej siły. Od dzisiaj, od śniadania wielkanocnego, ta siła będzie się rozprzestrzeniać na cały nasz świat, przenosząc zdrowie, pomyślność, szczęście. Zobaczymy oczywiście też wzory w postaci bazi, zajęcy, królików, ptaszków, kurczaków. To wszystko jest życie w takiej fazie inicjalnej. To jest mały kurczak, to jest mały zając, to jest rozwijająca się dopiero bazia. Ta pisanka znowu przypomina, że ta niedziela wielkanocna, śniadanie wielkanocne to jest początek, od którego rozkwitnie życie i będzie pełnia. Następnie bardzo często spotykamy różnego typu kółeczka na pisankach. Duże, małe, wypełnione, niewypełnione. Zobaczmy, że wokół nich będą zaraz jakieś promyki, jakieś fale. I to nic innego jak znowu ten symbol solarny, symbol słońca. Symbolem również solarnym, słonecznym są różnego typu krzyże trykwery, czyli potrójne krzyże, krzyże takie, jakie znamy, zakręcone w postaci wiatraczka, a więc ukryte w takim wzorze wiatraczka, ukryte we wzorze grabki. Krzyż, czyli to połączenie nieba, ziemi, sprowadzenie siły w to centrum przecięcia krzyża, tutaj do nas. Tutaj, gdzie leży nasza pisanka z takim wzorem. A z kolei te krzyże z pozaginanymi ramionami, to już jest krzyż uruchomiony. To jest krzyż, który już zaczął się obracać. Dlatego tak bardzo krzyż i koło mają ten wspólny wzór i to wspólne znaczenie obrotu. Koło do tego, dodajmy, to jest taki obrót zapewniający idealny świat, idealny dostatek na cały rok. Jeżeli czego się dopatrzyliśmy na początku roku solarnego, czyli w Wigilię, to w Wielkanoc możemy dopowiedzieć, postawić kropkę nad i, czyli użyć pisanki.
Jeszcze jajka, no to część było gotowana, część była na pisanki. Nawet czasami się zjadało nawet te pisanki, jak brakowało, tak. Bo to było malowane w cebuli, więc to nie było szkodliwe, to nie była chemia.
Jeżeli ktoś sobie zaplanuje, że to jajko oświęcone, które było też upisane, zje, to można zrobić, tak. Natomiast wiemy, że oświęcona była ta skorupka. A przez to, że była pisanką i była pobarwiona i jeszcze była w kościele, plus spadła na nią woda święcona, no to już tego w polskiej kulturze tradycyjnej no nie można tak po prostu wyrzucić do śmietnika. Co w takim razie zrobić? No wykorzystać magiczną moc tych skorupek. Kiedyś po prostu kto ma ogródek, to zakopywał i do dzisiaj tak to jest, że gdzieś tam w jakąś grządkę, niektórzy nawet mają upatrzone takie miejsce, wiedzą, że tam będzie potrzebne więcej wapnia, no to w tym miejscu będzie ta skorupka. Ale też spotkałam się z tym, że no, kto nie ma ogródka, to do doniczki. Tak, aby dochować tej tradycji w ziemię. Czyli po pierwsze jest to oddanie żywiołowi, a więc nie jest to rozumiane jako bezczeszczenie. Ale tu istotniejsze będzie to, że ta świętość ma przejść na pole, ma przejść na całe obejście. Wiadomo, że symbolicznie to było zakopywane tylko w jednym miejscu, ale miało ochronić cały świat gospodarza.
Była tradycja robienia w domu palmy. Ja od dziecka, odkąd tam mogłam, pamiętam, że robiłam swoją, bo mama robiła, a ja chciałam mieć już swoją i robiłam przy niej swoją. A to było później, a to zrobiliśmy sąsiadce, chociaż sąsiadki też jakiś czas robiły swoje samemu, ale zawsze widziały, że mamy ładniejsze, więc zrób mi. I tak jakoś się to rozwinęło, że te palmy się zaczęliśmy robić. Ale na przykład 10 km ode mnie, za lasem, bo jestem z miejscowości Majdan Kozłowiecki, jest tradycja chodzenia z palmą po dyngusie. W miejscowości Kawka. Kawalerowie biorą palmy, wodę święconą, a w zanadrzu dopiero mają wiaderka. I najpierw święcą panny święconą wodą, dopiero później mogą się lać.
Tradycyjne wykonywanie palm to na razie mamy wpis skurpiów Puszczy Zielonej, ale też tradycje kulturowe regionu opoczyńskiego. Razem chroni się całość tych tradycji jednym wpisem. Do tego mamy na przykład, jak mówimy o palmach, to też krzyżyki z palmy wielkanocnej, to śląsko-polski. Palma czeka do Wielkiego Tygodnia i wtedy przed świtem Wielki Piątek rodziny przygotowują z tych gałązek, z witek wierzbowych, przygotowują krótkie kawałki. Jeden z nich tak rozwodzą, rozdzielają na pół, po to, żeby włożyć tam poprzecznie drugi kawałek tej palmy i zrobi nam się z tego krzyżyk. Ale samo wykonywanie krzyżyków to jedno, ale trzeba jeszcze zanieść to na swoje pole i wetknąć między zasiane zboże. No tak, żeby ten krzyżyk wielkanocny z wielkanocnej palmy oświęcony w palmową niedzielę wspierał urodzaj, wzmacniał zboże, które tam będzie rosło, żeby się nie pokładało, nie było konkolu w nim i żeby też dobrze rodziło. Mamy tradycję święcenia pokarmów w Dąbrowie Chotomowskiej. Można powiedzieć, jak to, dlaczego tylko Dąbrowa Chotomowska, mieszkańcy stamtąd z powiatu legionowskiego zdecydowali się na taki wpis? No, oni uważają, że to jest dla nich istotne, każdy może zgłosić swoją tradycję, ale też warto o tym święceniu pokarmu Woli Chotomowskiej powiedzieć dwa słowa, ponieważ charakterystyczną jego cechą jest to, że tam ciągle ksiądz przychodzi do domu gospodarza, do którego znoszą koszyki mieszkańcy Woli Chotomowskiej i on te koszyki im święci. Pamiętajmy, że kiedyś to tak właśnie było, że ksiądz przyjeżdżał tylko do dworu i wtedy we dworze oświęcił wszystko, co było wyłożone na stół i przygotowane na całą Wielkanoc. W Woli Chotomowskiej jest kościół i teraz ludzie mają tam normalnie, tak jak na całym świecie, samochody i mogą podjechać, ale jednak utrwalili ten zwyczaj. To, że jest to ten konkretny dom, to mamy tam również następstwo pokoleń, rodzice obecnych gospodarzy gościli mieszkańców, sąsiadów, ale też księdza i robią to do dzisiaj. Ale mamy też takie formy, które można by powiedzieć kolędowaniem wielkanocnym, ponieważ już od niedzieli wielkanocnej takie zwyczaje kolędnicze wielkanocne odbywają się.
W pierwszy dzień Zmartwychwstania Pańskiego dzieci z kołatkami do każdego domu, od domu do domu chodzili.
Nagranie archiwalne Bogumiły Nowickiej z malowanej skrzyni.
I śpiewali, żeby ich obdarowywano. Upominali się o jajka, o kiełbasy, o placek, o ser, o masło. No to już było poświęcące.
Ty wy śpicie, ty nie śpicie,
synom śpiewać pozwolicie, alleluja, alleluja. Przyszliśmy tu po śmigusie i śpiwamy o Jezusie, alleluja, alleluja.
Cóż, to tak brzmi dziwnie, tak, że mówimy o Wielkanocy, a słowo kolęda i kolędowanie, aż no, tak jest, że kolędowanie jako zwyczaj takiego obrzędowego, rytualnego składania życzeń z chodzeniem od domu do domu, grupy śpiewającej z jakimś atrybutem jest właściwe nie tylko dla Bożego Narodzenia, ale również dla Wielkanocy. Wszystko staje się proste, gdy popatrzymy na to, że początek roku solarnego raz, a początek roku wegetacyjnego na Wielkanoc dwa. I to są takie dwa istotne momenty, kiedy to niebo jest coraz bliżej ziemi, czyli można sobie kolędowaniem zaskarbić pomyślność. No i tam od góry, od Pana Boga w takim rycie religijnym, dlatego będziemy mieć śpiew pieśni wielkanocnych, poruszających tematykę Zmartwychwstania Chrystusa, ale też tych sił zaświatowych, które bardziej spodziewają się naszych działań magicznych, jak właśnie wnoszenie zielonej ozdobionej gałęzi, czy też barabanienia, czyli bicia w bębny nocą przed świtem w niedzielę wielkanocną. Mieszkańców budzi bębnienie. Jest specjalny rytm, jest podział ról, kto razem z takim przywódcą tego, dyrygentem tej grupy uderza w bęben, a kto będzie ten bęben też przenosił, czy go trzymał, żeby był we właściwym miejscu ułożony. Piękna tradycja, która odradza się, podlega teraz wzmocnieniu. No właśnie, to jest to budzenie, które ma przypomnieć, że oto kamień, którym Żydzi zastawili wejście do grobu Chrystusa, tak aby na pewno nikt nie wykradł jego ciała, po prostu z hukiem imitowanym przez te bębny odsuwają się.
Tradycja jest taka, żeby budzić ludzi na te święta. Do każdego gospodarza przychodzą.
Nagranie archiwalne Łukasza Grabczaka.
Czyli na każdą posesję.
Tradycja jest piękna, rzeczywiście od wielu, wielu lat. Od babci mojej, od prababci jeszcze pamiętam. Tak było bębnienie. I z soboty na niedzielę zaczynają od cmentarza, najpierw tam zmarłym, później idą dom w dom do wszystkich, nie pomijając nikogo, kto się wierzący, niewierzący, nie ma znaczenia.
Łukasz Skowyra, dyrektor Gminy Ośrodka Kultury w Janowcu. Z tego, co nam wiadomo, historycznie wzięło się to prawdopodobnie od nacji tatarskiej. Tutaj na zamku Firlejów pomagali w budowie i oni właśnie tą tradycję do nas tu przyciągnęli. I przyciągnęli również te bębny.
Osoba, która bębni pierwszy raz na bębnie, musi oddać tutaj cześć i honor. I ucałować bęben w trakcie bębnienia. Jedna osoba bębni, a druga osoba w tym czasie całuje skórę.
Mogę tak po cichu powiedzieć, że ten mieszkaniec, który nie otworzy, jeżeli nie zabezpieczył bramy, może mieć później problem ją znaleźć.
Barabanienie znane z Janowca po drugiej stronie Wisły, ale pierwsze wpisane na krajową listę i na razie jedyne to jest barabanienie w Iłży. Mamy też takie bębnienie w Przeworsku, bębnienie w Iwaniskach na Podkarpaciu. Jest to taki rodzaj, może nie tak dokładnie tego kolędowania, ale na pewno grupy, która obchodzi całe miasto, żeby właśnie przypomnieć o zmartwychwstaniu. Ktoś powie budzić na rezurekcję, ktoś inny powie roznosić ten hałas obrzędowy, bo dokąd w to wyjątkowe rano dojdzie dźwięk tego bębna, to tam będzie świat zabezpieczony. Nic nam nie grozi. A ktoś jeszcze inny powie, że dokąd dotrze ten dźwięk bębna, no to dotąd dotrze pomyślność, błogosławieństwo dla mieszkańców, dla obejść, dla wsi. No a może też oprócz tego ogłaszania wielkanocnego bębnem, można też to ogłosić za pomocą ognia. Na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego są bziuki, bziukanie w Koprzywnicy. To jest dmuchanie ogniem, ale tym ogniem zioną strażacy, więc ogień jest pod kontrolą. Cała rzecz w tym, żeby to działo się jeszcze przed świtem. No i ogień znowu jest ważnym atrybutem świąt wielkanocnych, oprócz wody, gałęzi, zielone i jajka. To jest ten ogień, który na cały rok ma swój początek w sobotę wielkanocną wieczorem. Turki grodziskie to jest związane ze strażami grobowymi, czyli turki grodziskie koszarują się w różnych miejscach, dzieje się to w Dolnym Nadsaniu i na Podkarpaciu, ale tylko turki grodziskie zdecydowały się na razie na wpis na krajową listę. Skoszarowanie mężczyzn w okolicy kościoła, tak sobie to możemy pół żartem, pół serio powiedzieć, dlatego że no trzeba trzymać straż od Wielkiego Piątku aż do Wielkiej Niedzieli, do rezurekcji. Straż przy grobie. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ te różne typy turków na Podkarpaciu są też związane z przemarszami orszaków. No właśnie, co się złoży na taki orszak Turków? Wystrzały na pewno będą temu towarzyszyć, to koniecznie. Będą postaci przebrane w jakieś czerwone, kolorowe portki, w kolorowe czapy wysokie. Na pamiątkę, jak to mówią, tego, że tak właśnie mniej więcej byli ubrani mieszkańcy grodziska, gdy wracali spod Wiednia po zwycięstwie sowieckiego i wrócili właśnie na Wielkanoc. I teraz na tę pamiątkę mamy taką paradę Turków przez Podkarpacie.
Święta wielkanocne to jest fajna rzecz, bo tam można się z bliskimi spotykać po prostu. To jest taki czas, gdzie na przykład się spotyka z kuzynami albo takimi innymi, żeby po prostu się świętować to.
U nas na wielkanocnym stole musi być oczywiście święconka, no bo to jest numer jeden, prawda? Najpierw trzeba się święcątką podzielić ze wszystkimi, którzy siedzą przy stole. I bardzo ważną rzeczą jest barszcz. Czerwony. Czerwony u nas jest. Zawsze był czerwony, ja nie wiem nawet, gdzie jest biały barszcz, bo słyszałam, że biały barszcz, ale u mnie w okolicy jest czerwony. Do tego właśnie barszczu czerwonego wrzuca się nawet te święconki, te jajko, kiełbaski, chrzan i to wszystko się je. Twaróg. To smakuje tylko raz w roku, tak, tak wyśmienicie, tak inaczej. Wyjątkowy jest właśnie czas, że mogę spokojnie w końcu usiąść i powiem szczerze, że w Wielką Niedzielę, jak śniadanie zjemy, mi się chce spać. Nie wiem, co jest grane, bo chyba jestem już zmęczona, a w niedzielę, Wielką Niedzielę nie wolno spać. Jest tradycja, bo jeżeli ktoś będzie spał, to będą później mu kury grasować w ogrodzie. Chwasty będą rosły. Ale ja akurat wtedy się chcę. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że się rano stało tak raniej.
No Wielkanoc jest niezwykle bogata, chociaż pewnie czujemy taki większy nastrój Wigilii. Wtedy, gdy jesteśmy tak wszyscy razem wewnątrz w cieple domów, a na Wielkanoc świat otwiera się i wszystko, co najważniejsze i co religijne i chrześcijańskie i co magiczne, będzie się działo właśnie na zewnątrz.